Minęła 22. Szybkie wózki startują. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie, realizuje dzisiaj Natalia Róża-Harkiewicz. Będziemy dziś rozmawiać w szybkich wózkach wcale nie o samochodach. Te stały się tylko drobnym przyczynkiem do tego spotkania. Spotkania, które mam nadzieję zainspiruje Państwa do tego, żeby trochę inaczej popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, trochę inaczej spojrzeć na swoje przyzwyczajenia, na to, co robimy sobie, ziemi, jak potem klimat wpływa na nas. Dzisiejszym gościem Szybkich Wózków będzie profesor Szymon Malinowski. Części z Państwa na pewno doskonale znana postać, choćby z filmu, który przygotował razem z Jonathanem Ramseyem, Można panikować. To nie jedyna ich wspólna produkcja. Mam nadzieję, że sięgną Państwo też po nowsze filmy, bo Można panikować ma już 2 lata. Od tamtego czasu mam wrażenie, że dużo na temat klimatu, zmian klimatu, naszej działalności i wpływu człowieka właśnie na klimat rozmawiamy. W Szybkich wózkach często staram się pokazywać te różne zależności, a w dzisiejszej rozmowie z profesorem Malinowskim opadnie w kierunku elektromobilistek i elektromobilistów, a także całego przemysłu motoryzacyjnego kilka gorzkich słów prawdy. Zasłużone to chyba były słowa krytyki. Zresztą ocenicie Państwo już za kilka chwil sami. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime.
Szybkie wózki.
W szybkich wózkach dziś z Państwem i ze mną jest profesor Szymon Malinowski, fizyk, popularyzator nauki, osoba, którą obserwuję od dość dawna i podziwiam za konsekwencje i oddanie sprawie. Mówić o zmianach klimatu, mówić o paliwach kopalnych, o zależnościach między gospodarką, klimatem, naszych przyzwyczajeniach, spojrzeć na to wszystko takim okiem badacza.
Dzień dobry.
Ja obserwuję od kilkunastu lat to, jak bardzo zmienił się język, sposób przekazywania wiedzy, informowania przez środowiska naukowe o tym, co się dzieje. Naukowcy musieli się trochę chyba nauczyć mówić prościej, bardziej zrozumiale, mniej dla osób, które mają jakąś już wiedzę, jakieś podstawy, no właśnie po to, żeby ludzie mogli zrozumieć, co się dzieje. Pan uczestniczy w wielu spotkaniach naukowych, międzynarodowych. Czy między sobą rozmawiacie właśnie o tym, jak komunikować, jak edukować?
Nie na każdym spotkaniu, natomiast na każdym większym są odpowiednie sesje i spotkania z tym związane. Czyli nie na każdej konferencji, ale na takich dużych konferencjach jak zjazdy europejskiej czy amerykańskiej Unii Geofizycznej są nawet specjalne sesje, dyskusje i szkolenia na ten temat.
To jest bardzo dobra informacja. Wiedza o tym, jak zmienia się klimat i dlaczego się zmienia, dotarła już do mediów głównego nurtu. Coraz częściej jesteśmy informowani o tym, co się dzieje i dlaczego. No to teraz wypadałoby również tłumaczyć, jak można temu zapobiec, zahamować. No i w zasadzie pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to czy jeszcze można?
Jeszcze można, bo cały czas emitujemy, w związku z tym cały czas możemy zatrzymać czy zmniejszyć emisję, prawda? Tak jak mówiłem w tym króciutkim filmiku, który z Jonathanem przygotowaliśmy dosłownie w kilka dni, to cały czas mamy mnóstwo rzeczy i możliwości do tego, żeby ograniczyć zakres wpływu zmian klimatu na nasze życie i na naszą planetę. Oczywiście nie jest tak, że da się odwrócić przeszłość i da się wymazać to, co już zrobiliśmy, bo już mnóstwo rzeczy napsuliśmy. No ale po pierwsze przestać dalej szkodzić, no a po drugie, jak przestaniemy dalej szkodzić, to można się zabrać za pewne odwracanie niektórych niekorzystnych skutków. Ale na razie przed nami pierwsze.
Zaprzestanie szkodzenia może być chyba trudne, bo tak dalece zabrnęliśmy w pewne procesy i tak bardzo przyzwyczailiśmy się do pewnego stylu życia, że teraz nie będziemy chcieli z tego rezygnować w imię jakichś przyszłych pokoleń. My byśmy chcieli żyć w miarę spokojnie tu i teraz.
No tak, ale już nie żyjemy spokojnie, prawda? Dotyka nas kryzys paliwowy. Co prawda na razie tym elementem jest wojna na Ukrainie, ale jakby sama wojna jest efektem tego, w jaki sposób odnosimy się do środowiska i w jaki sposób korzystamy z paliw kopalnych. Przez to, że my korzystamy z nich w taki sposób, jaki korzystamy, Putin ma pieniądze na tą wojnę. Czy terroryzm islamski ma pieniądze na działania terrorystyczne. Także to wcale nie jest tak, że ten nasz styl życia nie psuje naszego życia teraz, tylko my nie dostrzegamy powiązań.
No, w razie czego wsiadamy w samochód, podkręcamy klimatyzację, jak się zrobi za ciepło, zmienimy kierunek wyjazdów wakacyjnych, zamiast nad Morze Bałtyckie pojedziemy sobie gdzieś indziej, gdzie będzie gwarancja pogody. No i jakoś sobie poradzimy, tak wiele osób myśli.
No tak, ale gwarancji pogody po pierwsze nigdy nie ma, po drugie będzie coraz mniejsza, jest coraz mniejsza w zmieniającym się klimacie, bo globalne ocieplenie to nie tylko wzrost temperatury, ale także wzrost zakresu zjawisk, które zachodzą w atmosferze. W związku z tym, jeśli idzie o bardzo wiele z nich, no to już tych gwarancji, które sobie wyobrażamy, że jeszcze mieliśmy, to już te gwarancje nie istnieją. Druga rzecz jest taka, no właśnie mnie się wydaje, że istotą rzeczy, którą pani powiedziała, to jest wsiądziemy do samochodu. Wsiądziemy klimatyzację, prawda? Czy wsiądziemy do samolotu? Krótko mówiąc, ja nie wiem, czy nas naprawdę kręci ta wycieczka w różne inne miejsca, bo wiele z nich jest bardzo podobnych do tych, które już widzieliśmy. Jakieś pojedyncze wrażenie z jednej zatoczki czy z jednego punktu widokowego to jest doznanie kilkuminutowe. Czy bardziej nas kręci właśnie siedzenie w tym samochodzie, samolocie, pakowanie się, rozpakowywanie i tak dalej, i tak dalej. To jest coś niezdrowego w tym. Myślę, że to jest takie uzależnienie, pani to nazywa stylem życia. Tak, narkotyki to też jest styl życia. I bardzo trudno ten styl życia czasem zmienić, natomiast zmiana powinna być na zdrowie.
My w ogóle rozmawiamy o tej uprzywilejowanej części społeczeństwa polskiego i nie tylko, nie zdając sobie bardzo często sprawy z tego, że świat nie wygląda tak, że jest kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od naszego domu lotnisko, do którego dojedziemy albo prywatnym samochodem, albo dobrze przygotowanym transportem publicznym. Część świata nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody, nie ma dostępu do żywności i w związku z tym, co się dzieje zarówno na Ukrainie i z klimatem, do tego pożywienia będzie miała coraz trudniejszy dostęp.
No tak, ale że tak powiem, my też już widzimy efekty tego, co się dzieje, tylko na razie to się odbija na cenach w sklepach, prawda? My mamy cały czas dostęp, aczkolwiek właśnie duża część, myślę, że już polskiego społeczeństwa będzie miała na jesieni bardzo duże problemy i z drożyzną, i z zapewnieniem sobie ogrzewania zimą. Także my jesteśmy tym szczytem świata, bo my jesteśmy w tym top 20% na górze, a nas te rzeczy też już dotykają. Poza tym druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że my jesteśmy w pewnym sensie wzorem dla tych 80% niżej.
Oni by chcieli żyć tak jak my?
Ja nie wiem, czy oni by chcieli, bo ale jesteśmy wzorem. Oni sobie pewnie z wielu rzeczy nie zdają sprawy, natomiast uważają, że jest mnóstwo rzeczy pięknych, łatwych i przyjemnych, bo właśnie widzą tylko tą kwestię komfortowego samochodu, samolotu czy hotelu. Natomiast nie widzą wielu innych kwestii. Ja myślę, że bardzo wiele z tych osób jednak wolałoby zdecydowaną poprawę służby zdrowia czy właśnie zaopatrzenia w podstawowe artykuły, niż naśladowanie tego, co mamy. Ale oni tego nie mają. Nie mają tego pokazanego, że mogą chcieć czegoś innego.
My mamy dostęp do wielu technologii. My Polacy, my Europejczycy mamy sporą świadomość, mamy media, które nas informują, mamy dostęp do naukowców, mamy takie kampanie jak na przykład Sorry, nie taki mamy klimat, w którą pan profesor też się zaangażował, a jednak nie rozumiemy, dlaczego mamy odchodzić od węgla. Wciąż jest silna grupa w Polsce lobbująca za tym, żeby to było podstawowe paliwo wykorzystywane w energetyce. Mówimy atom, ale nie zawsze rozumiemy, co się z tym wiąże, jakie są perspektywy i finansowe, i czasowe rozwinięcia tej technologii. Mówimy coraz częściej wodór, też nie bardzo wiedząc, z czym to się je, co robić.
Znaczy, wie pani, bo znowu my źle stawiamy tutaj zagadnienia, prawda? Ja dzisiaj zupełnie przypadkiem trafiłem na taką kompletnie absurdalną, zdawałoby się, wiadomość, że standardowe prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem o wadze do 3,5 tony, o masie całkowitej. No i teraz nagle okazuje się, że planowane elektryczne super SUV-y, które przygotowuje kilka koncernów, ze względu na wagę baterii i na ilość materiałów, które one zużywają się, mają swoją masę plus ładowność przekraczającą te 3,5 tony.
To prawda.
My to wykorzystujemy do przewiezienia jednego człowieka.
Czasami dwóch, a czasami jeszcze rower dorzucimy. żeby tak, było zdrowiej.
Czasami jeszcze rower dorzucimy, żeby było zdrowiej. No więc, wie pani, my sobie możemy przechodzić na dowolne technologie przy tego typu podejściu do zagadnienia właśnie zużycia energii, materiałów i zasobów, z którymi mamy do czynienia. I żadna technologia nie zapewni nam, że tak powiem, spokojnej przyszłości.
A co z takimi paliwami, które się nazywają bio? Jest biogaz, biomasa. Może to nam pomoże odejść od paliw kopalnych i zredukować emisję?
To znaczy, jest też bioróżnorodność, prawda? Więc weźmy pod uwagę, że biomasa, o, nazwijmy to tak, biomasa, masa wszystkich organizmów żywych na planecie, jest w tej chwili około 2 razy mniejsza niż była 2000 lat temu. Oczywiście my możemy nadal tą biomasę spalać, jeżeli patrzymy bardzo wycinkowo i bardzo, bardzo krótko, to nawet możemy tą biomasę uznać za odnawialną, ale w praktyce to się tak nie dzieje. Przez to, że zakłócamy normalne, naturalne ekosystemy, ta biomasa się coraz słabiej odradza i tak naprawdę nie jest odnawialna. Więc moim zdaniem tak naprawdę mamy bardzo, bardzo niewielkie możliwości. To znaczy mamy możliwość bezpośredniego korzystania z energii słonecznej i energii wiatrowej, ale to jest związane z problemem takim, że ta energia jest dostępna wtedy, kiedy wieje i świeci. Drugi problem jest taki, że ta energia ma strasznie niską gęstość w momencie wytwarzania i trzeba jej strasznie dużo, żeby napędzić różne ważne procesy cywilizacyjne. Takie jak no jednak jakiś potrzebny przemysł, jakieś potrzebne rolnictwo, częściowe ogrzewanie, szpitale, chłodnie, gdzie przechowujemy żywność i tak dalej, i tak dalej. No i jest jeszcze w tej chwili energia jądrowa, która z kolei jest dosyć droga w momencie, kiedy próbujemy jej zbudować nową elektrownię, prawda? Potem już ona jest dosyć tania. Więc mamy ten niewielki wybór tych trzech rodzajów energii, które w niewielki sposób wpływają na środowisko, bo każdy wpływa na środowisko. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że żebyśmy płacili za korzystanie z tego środowiska. Bo wtedy będziemy sobie zdawać sprawę, że jednak taki samochód, który waży no powiedzmy już nie 3,5, ale 2 tony, 2 tony to już bardzo dużo samochodów waży w tej chwili.
Tak, spalinowe od wielu lat.
Spalinowe i elektryczny, przepraszam, o podobnych parametrach jak spalinowy waży 30-40% więcej. Tak. Prawda? To jest ten paradoks samochodów elektrycznych. Że mogą być napędzane czystą energią, natomiast wymagają więcej materiałów. W momencie, kiedy to źle wykorzystujemy, to jest dramat.
No, są to ogromne koszty, które ponosimy, chcielibyśmy ponosić, bo wiele osób naprawdę chciałoby jeździć tymi ogromnymi SUV-ami. Co prawda nie bardzo jest gdzie, nie bardzo jest jak je parkować, ale na konferencjach poświęconych motoryzacji, na których ja często bywam, ku zdziwieniu wielu osób pojawia się temat tego, że my jednak mamy nie kupować tych samochodów, tylko wypożyczać wtedy, kiedy są potrzebne, a tak w ogóle to się przesiąść do transportu publicznego blisko, na bliskie odległości i na dalsze i przestać latać. I naprawdę muszę przyznać, że dla wielu dziennikarzy motoryzacyjnych to jest szokujące.
No nie tylko dla wielu dziennikarzy motoryzacyjnych. W momencie, kiedy i Międzynarodowa Agencja Energii i nasz zespół panowski do spraw kryzysu klimatycznego, no i kilka innych osób zaproponowaliśmy na przykład ograniczenie prędkości na autostradach, co dałoby wymierne oszczędności w zużyciu energii, to było w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście zużycia ropy naftowej rosyjskiej, no to w zasadzie ten wątek został kompletnie zignorowany przez wszystkich. Przez polityków, przez obywateli i tak dalej było kilka, że tak powiem, prześmiewczych komentarzy, ale nawet nie było za dużo hejtu, bo to po prostu wykracza poza granice naszej wyobraźni.
A przecież nie tak dawno
świat był w podobnej sytuacji, Europa, i stąd się wzięła popularyzacja w niektórych krajach europejskich rowerów, bo kryzys paliwowy no, po prostu wymusił zupełnie nowe zachowania. Ja też przyglądam się temu wątkowi, bo to się wydaje tak proste, to przykręcenie kaloryfera. To są w zasadzie takie proste zachowania, nie wymagające od nas wielkiego poświęcenia, a wciąż jednak uważamy, że to ktoś inny powinien za nas zrobić, że możemy jakby zoutsourcować te ograniczenia i w ten sposób będziemy się czuć lepiej.
Załatwiamy mnóstwo rzeczy. No, bez spadku komfortu jest też tak naprawdę zgodnie ze zdrowiem obniżenie temperatur przede wszystkim zimą. Ja w wielu miejscach nie jestem w stanie wytrzymać, po prostu jest tak gorąco. Nie wiem dlaczego, ale standardem w zimie jest temperatura w pomieszczeniach 24 stopnie. Włączają klimę, żeby mieć 19, prawda? No to jest absurd.
Tak, to prawda. To nasze zamiłowanie do chodzenia w t-shircie i krótkich spodenkach zimą po domu też jest dla mnie czasem szokujące.
Znaczy, można chodzić, bo to cały czas jest temperatura komfortowa. Poza tym to jest kwestia tak zwanych odruchów naczyniowych w skórze. Dużo lepiej być zahartowanym i mieć właśnie ten większy zakres komfortu jest zdrowiej po prostu niż cały czas być w bardzo wysokiej temperaturze. No ale to już wchodzimy w takie nasze indywidualne przyzwyczajenie. Nie każdy oczywiście tak może, ale no to wtedy powinien się troszeczkę cieplej ubrać.
Wiele osób chce wziąć odpowiedzialność za to, jak żyje, wprowadza własne osobiste ograniczenia, ale to jest wciąż mało. No i oczekiwalibyśmy, że więcej zrobią na przykład duże korporacje albo politycy. I przez chwilę tak to wszystko się układało po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie, jak Ukraina została zaatakowana, że łatwiej będzie pewne procesy przeprowadzić, przyspieszyć.
Znaczy technicznie wszystko jest możliwe, natomiast właśnie kwestia tkwi w tym, czy my to chcemy zrobić. Więc mnie się wydaje, że to jest straszne, ale to działa tak. To nie my w tej chwili cierpimy na tej wojnie. Większość z nas też nie cierpi z powodu zmiany klimatu, tak? Jeżeli były powodzie gdzieś tam w bogatych Niemczech czy w Holandii w zeszłym roku, to oni ucierpieli. 100 tysięcy powodzi w ogóle nie zakonotowaliśmy, że istniały, których można było uniknąć. Jeżeli były fale upałów i pożary lasów na Syberii czy w różnych odległych miejscach, to nawet o tym nie wiedzieliśmy, bo w telewizji obejrzymy od czasu do czasu pożary lasów w Kalifornii albo gdzieś w basenie Morza Śródziemnego, prawda? To są w zasadzie te miejsca, o których wiemy. To, że no, była bezprecedensowa fala upałów niedawno w Indiach i Pakistanie, gdzie ludzie umierali. Prawdopodobnie niestety statystyki są na razie z tamtych regionów dosyć słabe, ale według wstępnych doniesień to w ogóle umieralność była sporo większa niż w wypadku pandemii. Przepraszam bardzo, no po prostu nie chcemy brać pod uwagę tych wszystkich informacji. I cały czas wydaje nam się, że nasz świat się nie zmienia, bo na razie mamy wodę w kranie i na razie, chociaż drożej kosztuje, jest cały czas żywność w sklepie i nawet możemy sobie kupić wycieczkę, która też już teraz kosztuje straszne pieniądze, prawda? No ale cały czas to jest możliwe, no więc po co? Będzie lepiej, no.
No to pokolenie jeszcze będzie miało tak sobie, ale już kolejnemu na pewno będzie lepiej. To chyba w Polsce znamy od powojnia.
No tak, ale wskaźniki są już takie, że spada długość życia średnia, także w krajach wysoko rozwiniętych.
No Polska jest tutaj w ogóle w specyficznej sytuacji, bo u nas jeszcze jest, no chyba można tak powiedzieć, morderczy smog.
No to się oczywiście przyczynia do tego, ale znowu ten smog u nas jest morderczy na tle Europy Zachodniej, natomiast nie jest morderczy, jeśli idzie o standardy międzynarodowe. Ale ja mówię o takich bardziej fundamentalnych sprawach, że w tym cieplejszym klimacie nagle się okazuje, że hodujemy co prawda więcej zboża, natomiast ono ma mniejsze, gorsze własności odżywcze. Że no, jednak przestajemy sobie radzić ze stosunkami wodnymi. To jest problem w bardzo wielu miejscach, że zaczynają wymierać lasy i znane gatunki, te, które zasiedlały dawne strefy klimatyczne. To zaczynamy widzieć, wydaje nam się, no dobrze, no jakiś szkodnik przyszedł, to trzeba walczyć z tym szkodnikiem. No ale właśnie nie w tym miejscu przykładamy wektor działania. Więc tak długo, jeżeli się nie zorganizujemy, to znaczy jeżeli nie będziemy płacić za korzystanie ze środowiska, za skutki środowiskowe naszych działań, płacić bezpośrednio żywą gotówką, a na razie nie płacimy, tak długo nie będziemy mieli bodźców, żeby te nasze zachowania zmieniać. I to już jest, że tak powiem, kamyczek czy wielki głaz po stronie i ekonomistów, i po stronie polityków, i ludzi, którzy wdrażają rozwiązania prawne i systemowe. My mówimy o bardzo wielu różnych zakazach, o różnego rodzaju listach technologii, które są korzystne bądź niekorzystne dla środowiska, natomiast zapominamy, że żeby działać na poziomie podstawowym. Bardzo ładnie to podsumował raport Sir Partha Dasgupty i ekonomistów brytyjskich, środowiskowych z Uniwersytetu w Oksfordzie, napisany na zamówienie rządu brytyjskiego, który jest dostępny zresztą na stronach internetowych tego rządu, że mamy zasadniczy problem instytucjonalny związany z tym, jak działa społeczeństwo i gospodarka. Nie uwzględniamy zależności związanych z naturą w naszym systemie prawnym, tych wartości dodanej, którą daje nam to, że na przykład możemy postawić jakieś osiedle czy jakiś zakład przemysłowy w danym miejscu, bo tam jest woda. Jeżeli my stawiając to zaburzymy stosunki wodne, co w bardzo wielu miejscach robimy, to koszty gwałtownie wzrosną. My tych kosztów nie ponosimy, przeprowadzając tą inwestycję, tylko przerzucamy ją na innych, prawda? No, no i to jest ten podstawowy błąd systemowy, który mamy. I dyskusja na ten temat nawet nie istnieje poza bardzo wąskimi gremiami ekonomicznymi.
To daje do myślenia. To są trudne tematy, tematy, na które mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć czas na rozmowę. A teraz no chyba tego czasu już tak dużo, nomen omen, nie mamy i musimy kończyć.
Znaczy, tak, no, znaczy ja chciałem po prostu tylko zaapelować, żebyśmy się zastanowili, czy robimy sobie dobrze. Bo mnie się wydaje, że te nasze wyobrażenia o tym, że to czy to zrobi nam dobrze, one nie przystają do rzeczywistości. I to jest to miejsce do zmiany na poziomie indywidualnym. Natomiast na poziomie szerszym, na poziomie rządowo-korporacyjnym i innym, to jest po prostu kwestia tych rozwiązań systemowych, które pomogłyby nam robić sobie dobrze w ten sposób, że nie niszczymy naszej przyszłości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się inspiracją dla części znacznej, jeśli nie wszystkich naszych słuchaczy, do tego, żeby popatrzeć na to, co fundujemy sobie na co dzień, do czego dążymy, jak wyobrażamy sobie naszą przyszłość, przyszłość przyszłych pokoleń, którym zostawimy ten świat. Tak się niewinnie zaczęło od szybkich wózków, czyli od samochodów elektrycznych, którym przede wszystkim poświęcam czas w tej audycji. Na pożegnanie nie mam dobrych wiadomości. Wiadomości te są związane z klimatem i z jak najbardziej szybkimi wózkami, czyli z Formułą E. W najbliższy weekend ma się odbyć finał tego sezonu. Finał zaplanowany 2 lata temu. w Seulu, w Korei Południowej, a tam teraz pada wielki deszcz. Od 2 dni w zasadzie nie ustaje. W tej chwili miasto jest już częściowo pod wodą. Mieszkańcy, mieszkanki zostali w niektórych rejonach miasta ewakuowani. Nie działa transport publiczny. Obserwuję to z dużym niepokojem, żalem, smutkiem. Jest mi szalenie przykro, że kolejne miasta, które w jakiś sposób zaczynają być związane z tymi nowoczesnymi technologiami, ze ściganiem się, z w zasadzie dobrą zabawą, dotykają zmiany klimatu właśnie w taki sposób, w taki wyniszczający sposób. Z drugiej strony, no cóż, po to właśnie powstała Formuła E, po to powstał Extreme E, żeby nam uzmysłowić, że świat się zmienia i wcale nie na lepsze, że zmiany klimatu postępują i choć stoi za tym wszystkim oczywiście ogromny biznes, no to też jest ogromna siła medialna. Przekaz, który pojawia się w kontekście właśnie takich wydarzeń, łatwiej dociera do szerszych grup, do grup ludzi, którzy mają wpływ, którzy mogą zainicjować pewne zmiany. Także trzymam kciuki za miasto, trzymam kciuki za organizację tego wydarzenia. Mam nadzieję, że ono się odbędzie, chociaż patrząc na prognozę pogody, patrząc na to, co już w tej chwili dzieje się w mieście, no może się okazać, że finał tego sezonu Formuły E zostanie przełożony. Nie wiem, czy organizatorzy już mają jakiś plan B. Podejrzewam, że nad tym intensywnie pracują. Mam nadzieję, że my usłyszymy się za tydzień w tym samym składzie, a nawet poszerzonym. Mam nadzieję, że grono słuchaczy i słuchaczek Szybkich Wózków rośnie i że będę mieć dla Państwa dobre wiadomości za tydzień. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Agata Rzędowska, Elektromobilna. Agata przy mikrofonie, realizowała Natalia Róża-Harkiewicz. Bardzo dziękuję. Dobranoc.